Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Witam w naszym studiu gości, bo jest z nami pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan Bogusław Kiernicki, prezes Fundacji Świętego Benedykta, także Instytutu Ordo Caritatis oraz również przynależący do Prawicy Rzeczypospolitej.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, temat, który nas dziś gromadzi, to tak ciekawie nazwany rewolucja francuska, antyfrancuska, która trwa. Wiadomo, 14 lipca 1789 rok to był ważny dzień dla Francji, pewnie dla Europy i dla każdego pewnie z nas, bo ponieważ te rzeczy, które się działy po tym dniu, w trakcie tego dnia i po tym dniu, mają wpływ nawet na czasy dzisiejsze, bo mówimy tu o rewolucji francuskiej, bądź, jak byśmy to nazwali, antyfrancuskiej. Czym jest ta rewolucja? Dlaczego ona jest taka ważna? Czy dla Francuzów, czy dla Europy? Co się składało na tą rewolucję? I czy rzeczywiście my żyjemy w takich czasach, w których jest cała prawda jakoś ukazywana o tej rewolucji?
No, rewolucja francuska, czy jak ojciec słusznie zauważył, należałoby raczej mówić rewolucja antyfrancuska, bądź też rewolucja we Francji, dlatego że ta rewolucja końca XVIII wieku tak naprawdę zniszczyła tę tradycyjną chrześcijańską Francję. I to jest rewolucja, która jest nie tylko faktem historycznym, ale także ma swoją kontynuację. Miała swoją kontynuację w postaci totalitaryzmów bolszewickiego i w postaci rewolucji bolszewickiej, a także w postaci rewolucji narodowo-socjalistycznej, nazistowskiej. Ta rewolucja przede wszystkim miała charakter antychrześcijański. Chodziło o zniszczenie kościoła, była dziełem ideologii, dziełem tzw. encyklopedystów, dziełem masonerii, dziełem tych oświeconych właśnie encyklopedystów, takich jak Voltaire, Diderot, D'Alembert i inni, Rousseau. I to w dużym stopniu niestety się udało. A 14 lipca, wczoraj obchodziliśmy ten dzień, czyli to jest 226. rocznica wybuchu rewolucji francuskiej. No, każda rewolucja chce mieć jakiś taki symbol. Tutaj tym symbolem było rzekome zdobycie Bastylii. Mówię rzekome, dlatego że to jest oczywiście fałsz, dlatego że może pamiętamy zresztą z tych podręczników szkolnych te takie ilustracje przedstawiające rzekome walki, prawda, z tymi obrońcami tłumy, tak, o Bastylii. Tymczasem Bastylia, która miała być symbolem tego despotyzmu, tej tyranii rzekomej króla, takim miejscem nie była. I kiedy ci właśnie tak naprawdę podburzeni, czy też przekupieni ludzie poprost przez również króla, kuzyna Ludwika XVI, Filipa Orleańskiego, kiedy oni właśnie zaczęli zdobywać tę Bastylię, to załoga oczywiście nie broniła się, można powiedzieć, od razu się poddała. I oto okazało się, że tam na miejscu znajduje się zaledwie 7 więźniów, mniejszych nawet, powiedziałbym, takich pospolitych, drobnych przestępców. Tymczasem właśnie ci rewolucjoniści rozpoczynają od zamordowania w sposób dość okrutny dowódcy tej właśnie Bastylii i kują go pikami, rzeźnik, czy czeladnik rzeźnicki, nożem rzeźnickim obcina mu głowę, no i kołciesze temu tłumowi obnoszą przez cały dzień właśnie tę głowę tego obrońcy. Poza tym na latarniach zostało powieszonych kilku księży, kilku arystokratów. No i tak to właśnie rozpoczęła się rewolucja. Rewolucja, która była od początku kłamstwem, także w zakresie tego słowa wolność, równość, braterstwa. Ale to jest rewolucja, która jest zbrodnią, dlatego że bilans ofiar jest przerażający. Ukazało się w ostatnich latach, w ostatnich tam 20-30 latach wiele pozycji książkowych, szczególnie historyków francuskich, znakomitych opracowań, znakomicie udokumentowanych, bo też trzeba powiedzieć, że ta rewolucja ma swoich znakomitych właśnie historyków. Ta bariera milczenia została wreszcie w ostatnich latach również we Francji w jakiś sposób przełamana. I oto według tych szacunków w Wandei, gdzie wybuchło powstanie chłopskie w obronie króla, w obronie przede wszystkim wiary, zostało zabitych, zamordowanych co najmniej 400 tysięcy osób. 400 tysięcy osób w sposób drastyczny. To było ludobójstwo. To było ludobójstwo ideologiczne. Myślę, że w audycji radiowej będziemy mogli więcej na ten temat powiedzieć. Oczywiście nie będziemy epatowali tymi zbrodniami, bo one są przerażające po prostu. To są przerażające sceny. Mówimy 400 tysięcy, ale każda ofiara miała swoją rzeczywiście taką, można powiedzieć, Golgotę. I 200 tysięcy, jak obliczają historycy i szacują, to są właśnie ofiary tej gilotyny. Czyli można powiedzieć, rewolucja osiągnęła równość, ale równość pod szafotem. Gilotyny także oczywiście, byli ludzie wieszani, byli mordowani, paleni. To jest 200 tysięcy. Samych księży wymordowano w sposób bestialski około 8 tysięcy. I to jest właśnie ten obraz rewolucji. I pamiętamy pewnie z naszych podręczników szkolnych, kiedy to nauczano jeszcze nas w okresie komuny, w okresie PRL-u, o tej światłej, rzekomo wielkiej rewolucji francuskiej, tak jak mówiono o tej właśnie wielkiej rewolucji październikowej. I to jest ciekawe, że właśnie mamy do czynienia z kłamstwem komunistycznej edukacji publicznej, szkolnej, jak również z kłamstwem publicznej edukacji tak zwanych państw demokratycznych. I to jest tutaj, można powiedzieć, też jak gdyby przyczynek do tej naszego tematu, tej audycji, że ta rewolucja trwa, bo ona trwa w sensie też ideowym, pewnego przesłania ideowego, jeśli chodzi właśnie o to, co nazywamy totalitaryzmem demokratycznym.
Dosyć też powszechne przekonanie było, może jest do tej pory, związane z tym, że no tak, to powinna być taka rewolucja, ponieważ 99% społeczeństwa to byli chłopi i mieszczanie, bo tam trzeba powiedzieć, że też byli mieszczanie, a 1% tylko szlachta, ta taka, czyli związana z królem, oraz duchowieństwo. I te dwa stany uciskały te 99% społeczeństwa, więc w końcu to społeczeństwo nie wytrzymało i zrobiło rewolucję po to, żeby później być ludźmi wolnymi, zapanowała demokracja, ład, spokój.
Myślę, że aż tak źle nie było, chociaż trzeba powiedzieć jasno, że Francja w okresie przed rewolucją miała swoje trudne momenty, tak? Czy tak jak fluktuuje sytuacja gospodarcza czy polityczna tam. I były lata suszy, i były lata nieurodzaju. To się oczywiście powodowało, że społeczeństwo miało z tym problem, tak? Zwłaszcza warstwy uboższe w sposób oczywisty bardziej to odczuwały. Był na pewno problem pewnej sytuacji politycznej, siła stanu jakby pierwszego, tak? Jakby arystokracji, szlachty. Można powiedzieć, szła jakby czasami jakby na przekór pozycji Francji, siły króla, że powiem, a także pewnej sprawiedliwości społecznej, tak? Bo to także było ważne. To nie jest tak, że Francja przed rewolucją była krajem miodem i mlekiem płynącym bez problemów i tylko, że jak powiem, ktoś wymyślił rewolucję. Na pewno były problemy społeczne, były problemy gospodarcze, ale historycy dzisiaj w zasadzie jednak uznają, że po pierwsze ta sytuacja była w miarę, że powiem, nie była jakby dużo gorsza niż, nie wiem, niż parę lat wcześniej. Porównują, że już po rewolucji, w okresie restauracji monarchii francuskiej, czyli po 1815 roku, ta sytuacja była, można powiedzieć, podobna. Tak, więc tak naprawdę nie było żadnej dramatycznej jakby historii jakby społecznej czy gospodarczej. Było kilku świetnych ministrów, kilka świetnych pomysłów. Był król gotowy do reformy, tak? Być może to był problem. Był pewien program reformy, ale przede wszystkim jednak powstała sytuacja polityczna i ideowa, która sprzyjała pewnemu głębokiemu przewrotowi. Bo tutaj kolega powiedział, że w pewnym momencie, że nie było jakby takiej jakby sytuacji wprost rewolucyjnej. Pojawił się, była taka, dyskusja między królem i jednym z jego doradców, 14 lipca, o którym pan Krzysztof mówił. Król załamany przychodzi i mówi: bunt. A ten z doradców odpowiada: nie, wasza wysokość, to nie bunt, to rewolucja. Sytuacja gospodarcza mogła zaowocować buntem. Tak? Buntem nie pierwszym i nie ostatnim, tak? Buntem społecznym, rewoltą społeczną, bo natomiast tutaj odbyło się coś zupełnie innego. Ten bunt i rewolucja to były dwa różne pojęcia, które ten mądry, że powiem, i król obdarzony dużą wyobraźnią i pewnym... No,
może nawet nazbyt poczciwy, prawda? Bo no, gdyby był bardziej stanowczy,
to jest jakby inny temat. Tak, ale on, że powiem, nie wyczuł tego. Dla niego był to kolejny bunt, który być może wystarczy, że powiem, wyprowadzić żołnierzy, którzy sobie z tym poradzą. On nie był do tego skory. Tutaj pan Krzysztof ma rację. To był król, że powiem, który bardzo, bardzo sobie cenił francuską krew. Tak? Z jakiego stanu by ona nie pochodziła i do kogo ona przynależała, to być może był ten problem tak naprawdę, gdyby był na jego miejscu ktoś inny, tak, to ta rewolucja, że powiem, ucichła i zostałaby, że powiem, spacyfikowana dosyć szybko. Też analogicznie, jeżeli, że powiem, sobie pozwalamy na pewne analogie, nie trzymając się bardzo historii, to można powiedzieć, to samo dotyczyło rewolucji październikowej, rewolucji bolszewickiej i cara Mikołaja II. Tak? To był też, powiem, człowiek o dużej wrażliwości i gdyby tak naprawdę miał więcej przekonania i zdecydowania, to być może zbrodni komunizmu, że powiem, moglibyśmy uniknąć, gdyby odpowiednio, że powiem, ale jeden i drugi miał duże wątpliwości i duży dystans do używania siły wobec swoich obywateli, co po drugiej stronie uznane zawsze było za słabość i w sposób oczywisty wykorzystany. Pan Krzysztof wspomniał o tym, że ta rewolucja trwa, tak? O tym odniesieniu do rewolucji październikowej. Ja miałem takie poczucie, tak jak jest autorem takiego znakomitego eseju od rewolucji francuskiej do rewolucji październikowej. Stefan Courtois, autor książki Czarna Księga, czy redaktor książki Czarna Księga komunizmu. Wydana była kilkanaście lat temu we Francji, później w Polsce. Bardzo ważna książka, strasznie, że powiem, wściekła intelektualistów, zwłaszcza na Zachodzie, szczególnie we Francji, bo Courtois, poza wszystkimi innymi rzeczami, które powiedział, to powiedział, że tak naprawdę ofiar komunizmu od rewolucji bolszewickiej, tam powiedzmy do rewolucji Czerwonych Kmerów, od Lenina do Pol Pota było około 100 milionów. Tak? I powiedział jeszcze coś więcej, no z tym się można zgodzić, ale że to było wielokrotnie więcej niż ofiar nazizmu, Niemców i tak dalej. I to oczywiście intelektualistów lewicowych strasznie poruszyło. Ale ten sam Courtois napisał książkę, esej od rewolucji październikowej, francuskiej do rewolucji październikowej. I ja miałem takie poczucie, że znakomity esej, rzeczywiście niezwykle ważne rzeczy. Natomiast tak naprawdę zatrzymał się w pół drogi, bo gdy my dzisiaj mówimy, że ta rewolucja ciągle trwa, to trzeba by napisać drugi esej od rewolucji październikowej, nie wiem, do rewolucji gender, tak, do tej nowej, bo to była istota, tak, początek rewolucji francuskiej, to była próba obalenia instytucji, natomiast to, czym się ona dziś kończy, tak, czyli to nie, może nie kończy, tak, ale czym się dzisiaj objawia ten proces, to tak naprawdę jest próba, że powiem, zmiany już jakby z istoty człowieka, społeczeństwa, nie tylko obalenia i przejęcia władzy, ale zmiana funkcji, zmiana, że powiem, definicji. Tak? I to jest, że powiem, ta ścieżka, tak, że to trwanie. To już nie jest rewolucja październikowa, to już nie tylko komunizm, to jest krok dalej.
To prawda. To rzeczywiście to są te podobieństwa nie tylko rewolucji francuskiej z komunizmem, ale także niestety ze sytuacją współczesną tych państw, które są tego modelu demokracji zachodniej, demoliberalnej można powiedzieć. Dlatego, że oczywiście mamy podobieństwa w samym przebiegu rewolucji francuskiej, rewolucji bolszewickiej, ale także te podobieństwa właśnie ideowe, o których pan Bogusław tutaj mówił. I one są tu rzeczywiście no, właściwie fundamentalne, bardzo ważne. Dlatego, że można powiedzieć, przyczyną tego wszystkiego jest ten pogląd, który zaprezentował Rousseau, że społeczeństwo to jest umowa społeczna. Czyli tak naprawdę odrzucono ten porządek naturalny i także pozytywne prawo Boże, czyli dekalog, na którym do rewolucji francuskiej monarchie chrześcijańskie były w dużym stopniu ukształtowane i te państwa były zbudowane. I oto w tej chwili decydujący głos mają przedstawiciele ludu, czyli tak naprawdę parlamentu. I to parlament podejmuje decyzje, jeśli nawet one są sprzeczna, tak na ogół jest, z prawem właśnie naturalnym czy z dekalogiem. I właśnie ta ideologia, ta neomarksistowska ideologia gender jest tego doskonałym przykładem. Niestety również te ostatnie głosowania w naszym parlamencie wpisują się w tę właśnie koncepcję. Myślę tutaj chociażby o tym głosowaniu dotyczącym in vitro, bo to, co właśnie łączy rewolucję francuską, to, co łączy rewolucję francuską z bolszewizmem, z narodowym socjalizmem niemieckim i także ze współczesnym tym demokratycznym totalitaryzmem, to jest rzeczywiście tworzenie, próba nowego człowieka, nowego społeczeństwa, nowego wspaniałego świata. Oczywiście bez Boga. Tolerancja, ale nie dla ludzi wierzących, nie dla katolików, nie dla Kościoła. I to jest właśnie ten przykład, który potwierdza, że niestety ta rewolucja francuska trwa. I oczywiście rewolucja francuska była zbudowana od samego początku na utopii. Ale niestety to w imię właśnie tych utopii, czyli w imię tego nowego, wspaniałego świata, w imieniu utopii później komunistycznej, teraz w imię tych nowych utopii właśnie genderyzmu, to właśnie najwięcej zbrodni w dziejach ludzkości zostało właśnie popełnionych. Utopia jest rzeczą szalenie, szalenie niebezpieczną, a my, wierzący ludzie, katolicy, wiemy doskonale, że Królestwo Boże nie jest tego świata.
Wiemy też, że wiele rzeczy się im nie udało, to znaczy rewolucjonistom, bo chcieli, nawet zmieniano tak kalendarze, że tydzień to już nie jest tydzień, tylko to już jest 10 dni, tak?
Tak, dekada. Tak,
dekada, tak. I w ogóle jakieś nowe nazwy, to ludziom chyba nie wchodziło do końca do głowy jakoś tak w życie, to się chyba nie podobało zbyt dobrze. No wiemy, że po kolei jakieś takie różne te rządy, nazwijmy to, upadały, czyli jedni zabijali drugich, rewolucjoniści, ta gilotyna cały czas pracowała. No właśnie, czy ci, którzy byli tymi rewolucjonistami, to oni się jakoś w jakiś sposób zaskoczyli tą rewolucją, czy...
Myślę, że tak, ale tutaj ojciec chyba dokładnie, że powiem, w pewnym sensie można nawiązać do tego pierwszego pytania, bo gdy ojciec pytał, czy były warunki rewolucyjne, można powiedzieć, w jakiś sposób zawsze one istnieją, tak, jak jakieś podglebie. Ale czy one wystarczyły, żeby tak naprawdę, że rewolucja musiała się wydarzyć? Na pewno nie. Czyli to, że rewolucja się wydarzyła, to jednak musiał być, że powiem, pewien bardzo konkretne działanie, że powiem, bardzo zdeterminowanych grup. Grup, które wiedzą, czego chcą, i powiem, dokąd prowadzą, no, i wiedzących, że mniejszość jest w stanie czasami poprowadzić, a może powiedzieć najczęściej nawet, poprowadzić większość do w miejsca, w których ta większość ani o tym nie myślała, ani nie chciała, ani o tym nie marzyła. I to jest rzeczywiście przykład i początku rewolucji. Gdy tutaj pan mówił o masonerii chociażby, tak, czy o Filipie Orlańskim, to jest przykład grupy spisku, tak, że powiem, ludzi kilkuset, później kilku tysięcy. Oczywiście te loże były bardzo liczne, tak, ale one nie miały nigdy jakiejś większości. To nie była większość społeczeństwa w lożach masońskich, nie była większość społeczeństwa, nie wiem, w obozie Filipa Orlańskiego, czy też, nie wiem, Jakobini, to nie była większość społeczeństwa. Gdy powstał parlament, który ustanowił obalenie króla, tak, obalenie króla, a następnie w zasadzie skazał króla na śmierć, to mówi się o tym, że tak naprawdę w tych wyborach, bo było to już oczywiście jakaś procedura demokratyczna, to w tych wyborach wzięło udział kilkaset tysięcy elektorów, Francuzów, na 7 milionów uprawnionych. Tak? Można powiedzieć, to jest mniej więcej ten przykład. To jest kilkanaście procent, tak? czy nawet kilka procent, niepełne 10, które tak naprawdę przegłosowuje obalenie monarchii, wprowadzenie republiki, śmierć króla, tak? I czy to był Robespierre, czy Danton, czy tam któryś sążyst, ci ideolodzy, przywódcy, czy rewolucyjni, oni mieli poczucie, że większość Francji jest inna, większość Francji nie podziela ich poglądów. Większość Francuzów kochała króla mimo wszystko, szanowała tego króla, płakała po jego śmierci i co z tego można powiedzieć, tak?
Więc
jeżeli jest grupa,
interes?
Która potrafi, grupa, która jest zdeterminowana, to co mówiliśmy, pojawiły się idee, tak naprawdę, pojawiły się zupełnie inne idee, które, że powiem, miały niewiele już wspólnego z tym światem, jak Francuzi mówili, że powiem, no i politolodzy używają ancien reżimu, czyli starego świata, tak, tego starego świata z królami, z chrześcijaństwem, ze świętymi. Pojawił się idea nowego świata z umową społeczną, właśnie z encyklopedystami, z Rousseau i przede wszystkim z demokracją. Tak? Ja mówię, z demokracją jako te pewnym pomysłem, zupełnie co innego znaczył on wtedy i teraz. Tak więc to jest, jakby chodziło mi o to, co ojciec powiedział, są grupy, w różny sposób sformatowane, tak? Mniejszości, które są w stanie narzucić ideę większości. To dotyczy oczywiście również współczesnego świata Polski, gdzie nawet w tych sondażach, do których mamy dużo zastrzeżeń, tak, i duży dystans, tak? Ale w wielu sprawach okazuje się, że ludzie myślą inaczej, tak? Nie wiem, może to zły przykład. Nie wiem, większość Polaków ciągle uważa na przykład, że ciężkie przestępstwo powinno być karane na przykład karą śmierci. Tak? Nie wiem, większość Polaków uważa na szczęście dziś, że życie powinno być chronione od poczęcia. Tak? No i co z tego można powiedzieć, skoro, powiem, ktoś, kto ma większość w parlamencie, tak, albo jest...
Starszy 200 i
a do tego, a nawet tak, a w tym parlamencie ma w klubie, może nawet nie większość, ale, że powiem, rozdaje miejsca na listach, tak, będzie mówił, co należy zrobić. No to jest zasadniczy problem.
Ale tak zastanawiam się właśnie, czy to tylko w imię idei, no bo przecież przecież ostatnie głosowanie w sprawie in vitro, czy tam w Sejmie teraz było takie burzliwe w Senacie, no to wiemy, czym jest in vitro. To nie tylko idea, bo idea jest bardzo słaba. Mówią o tym liczby same za siebie i in vitro się nie broni, tylko wiadomo, że to chodzi o wielką, wielką kasę. Wielkie, wielkie dotacje w tym wszystkim, no bo wystarczy popatrzeć, ile to pieniędzy na to wszystko idzie, jak ta kasa jest przerzucana, przepływa ta kasa. A teraz, jaki był interes właśnie w tej rewolucji francuskiej?
Ja myślę, że przede wszystkim, proszę ojca, to jednak chciałbym raz jeszcze podkreślić, to była ideologia, ale bo rewolucja francuska jest wytworem ideologii, jest produktem ideologii, właśnie tej oświeceniowej, ale oczywiście był interes, bo też wielu historyków, wielu badaczy zwraca uwagę, że została zniszczona ta arystokracja krwi, arystokracja ducha, prawdziwa chrześcijańska arystokracja francuska, która kochała Boga, kochała Francję i kochała także ten lud. Natomiast w miejsce tej właśnie arystokracji krwi, prawdziwej arystokracji, po prostu powstała arystokracja pieniądza. Ta arystokracja pieniądza, czyli można powiedzieć bankierzy i to na ogół w zdecydowanej większości pochodzenia niefrancuskiego, cudzoziemcy, właśnie ci bankierzy finansowali w czasie tej rewolucji tych właśnie polityków, tę grupę tych polityków, głównie tych jakobinów, którzy z kolei byli wytworem lóż masońskich, ideologii masońskiej. No, jakobini przypominają trochę taką tą kadrówkę bolszewicką. Oni się też rozrastają, trzeba powiedzieć, więc to też jest dość liczna później już taka awangarda, powiedzmy, rewolucyjna. Ale ci politycy są finansowani właśnie przez tych bankierów, przez tę arystokrację pieniądza. No jak niektórzy niestety podkreślają, również dzisiaj w dużym stopniu ta arystokracja pieniądza, także we Francji, no, sprawuje władzę, ma duży wpływ na politykę. Ale myślę, że także to niestety możemy dostrzec w jakiś sposób w naszym kraju, gdzie nawet interesy banków, prawda, są ważniejsze od interesów, od dobra poszczególnego człowieka, rodziny.
Przykład Frankowiczów.
Przykład Frankowiczów, prawda? Państwo będzie broniło, oczywiście będzie broniło interesów banków, będzie broniło wielkich koncernów, będzie broniło urzędów skarbowych, które niesprawiedliwie występują przeciwko obywatelom. A więc jest to oczywiście przykład również tej patologii. Czyli no, to, co jest bardzo chyba rzeczą złą, co się stało po rewolucji francuskiej, to nie tylko to, że jednak Francja została w dużym stopniu ten kręgosłup. Ta unia, niepisana unia między kościołem a monarchią, naturalna, zrodzona już od chrztu Francji, od Chlodwika w 496 roku, która w sposób naturalny trwała. Oczywiście zgadzam się tutaj, że ta monarchia też nie była doskonała, ale można powiedzieć, że to było państwo chrześcijańskie, dlatego że prawodawstwo było chrześcijańskie. Szczególnie myślę, że to można powiedzieć o Ludwiku XVI, tym dobrotliwym, jak mówiliśmy może nazbyt dobrotliwym królu, który po prostu sobie nie wyobrażał, że Francuz może wystąpić przeciwko Francuzowi, a więc naiwnemu w jakiś sposób, ale to była ta Francja właśnie taka zdecentralizowana, Francja korporacyjna, Francja wolności, naprawdę dużych wolności, wolności gospodarczych, wolności osobistych. Oczywiście to nie były też, tylko trzeba też powiedzieć, że ci encyklopedyści mieli plan, no, który realizowali od zawsze. Niektórzy mówią nawet już od XVI wieku, a na pewny sposób bardzo zorganizowani co najmniej od lat 40. XVIII wieku. Przy niestety tolerancji, często również dworu królewskiego, szczególnie myślę tutaj o królu Ludwiku XV, gdzie także wielu urzędników, można powiedzieć ta elita tej władzy, także uległa tym właśnie nowinkom, tym zgubnym tendencjom. I Francja w jakiś sposób też zapłaciła tą cenę właśnie za taką bierność, a być może, jak mówią no, niektórzy właśnie historycy, niektórzy badacze konserwatywni, także zapłaciła właśnie grzech zaniechania czy porzucenia swojej misji. Przecież to mówimy, Francja była pierwszą córą Kościoła i pamiętamy te słowa dramatyczne Ojca Świętego w czasie Jana Pawła II, w czasie jednej z pielgrzymek do Francji i to dramatyczne pytanie: Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? To także jest ten właśnie rezultat tej właśnie rewolucji francuskiej, tej apostazji, można powiedzieć, także Francja, także innych Europów, krajów Europy Zachodniej. To jest na pewno sytuacja bardzo, bardzo dramatyczna.
Loża Wielkiego Wschodu odpowiedziała natychmiast po tej deklaracji Jana Pawła II, że Francja to nie jest Chlodwik i nie chrzest. Tak, było oświadczeniem oficjalnym, ale to oczywiście potwierdza pewną sytuację. Natomiast bardzo, bardzo smutną, tak, bo rzeczywiście zgoda. Francja to rzeczywiście, to był, można powiedzieć, najstarsza córa Kościoła. Była, że powiem, wzorem dla chrześcijańskiej Europy. I gdy dziś formułujemy na przykład taką opinię, rewolucja francuska albo nawet antyfrancuska, to ja mam takie poczucie, że to jest trochę jak z tymi naszymi obozami, polskimi obozami, że powiem, tak? No to nie było, to jednak nie były do końca, to nie była do końca rewolucja francuska, była to po pierwsze, jeśli już to antyfrancuska, ale tak naprawdę to co powiedzieliśmy na początku, antychrześcijańska i antyeuropejska, nie tylko w sensie, że powiem, uderzenia w wartości chrześcijańskie, ale ta rewolucja już później, nawet niby przezwyciężona, tak, już idąc za armią Napoleona, wniosła już, powiem, ten świat rewolucyjny, tak, to już zaczął się, że powiem, zaczęła się zupełnie inna epoka, kodeks Napoleona, kodeks cywilny, że powiem, on już przenosił tak zwane zdobycze rewolucyjne do Europy, łącznie z Polską, ale po drodze, że powiem, upadały kolejne, że powiem, fundamenty chrześcijańskiej Europy i to o tym na pewno trzeba pamiętać.
I te elity polityczne, te elity rzeczywiste nigdy nie zostały tak naprawdę odbudowane w sposób pełny.
Jeśli chodzi o Francję, na pewno.
Mówili panowie, że Francja cieszyła się wolnością przed rewolucją, czyli ludzie cieszyli się taką wolnością. Wiadomo też, że chłopi przecież francuscy, ta najniższa warstwa społeczna też cieszyła się wielkimi swobodami, czego mogli im pozazdrościć inni, na przykład czy tam z Niemiec, czy z Polski, czy jeszcze z innych krajów, tych swobód, jakie posiadali. Więc w imię jakiej wolności była ta rewolucja?
To myślę, że bardzo słusznie ojciec to zauważył. Francja była też krajem wolności, można powiedzieć. Tam około 70% ziemi to było w posiadaniu właśnie chłopów i mieszczan. Oczywiście często na zasadzie dzierżawy i tak dalej, ale generalnie można powiedzieć o tej wolności. Poza tym no, pojęcie wolność, równość, braterstwo które rewolucja francuska, którym szermowała tym hasłem, to nie był jej wymysł. Oczywiście ono było od początku w swoim założeniu fałszywe, nieprawdziwe, bo wiadomo, że praktyka, rzeczywistość tym słowom zaprzeczyła rzeczywistość rewolucji. Ale przecież przypomnijmy chociażby, że pierwsze na przykład decyzje dotyczące wolności, wolności ludzi, wolności właśnie chłopów, potwierdzenia własności. To pochodziły tak naprawdę z kręgów kościoła. To były te synody na przykład hiszpańskie, które miały nie tylko wymiar, można powiedzieć, kościelny, ale również państwowy. To są również, przypomnijmy na przykład Anglię, Wielka Karta Swobód, 1215 rok. Czy naszą historię, tu przykładów I Rzeczpospolitej można podawać bardzo wiele, no chociażby Neminem Captivabimus z początków XV wieku, kiedy właśnie ta zasada mówiła, że nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego. Także Europa po prostu w kręgu cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej wcześniej już respektowała te wartości właśnie wolności, własności i różnych swobód obywatelskich. I to nie było, że tak powiem, jakąś tylko, no, to było tylko hasło. No tak jak tutaj Marx mówił, prawda, o tym opium dla ludów, że jest religia, tak samo to traktowała właśnie rewolucja francuska, ale jest zastanawiające jednak, tym niemniej, ta Francja chrześcijańska, mimo oczywiście pewnych zaniechań, mimo tych pewnych błędów, z taką mocną pozycją kościoła, mówię mocną w sensie takim, że księża byli bardzo szanowani, że szczególnie we Francji rola kościoła była bardzo znacząca, dlatego że można powiedzieć, że niemal całość szkolnictwa to była prowadzona przez księży. To były również szkoły, które udzielały bezpłatnego nauczania dla właśnie dzieci chłopskich, dzieci pochodzących ze wsi. To były również różne przytułki, były również domy starców i tak dalej, szpitale, które również prowadził kościół. I to wszystko zostało w wyniku rewolucji, w wyniku tak zwanego upaństwowienia, oczywiście zniszczone. Księża zatem naprawdę, a jak też mówią, zajmują się historycy tym tematem, to też właśnie zwracają uwagę, że ci księża żyli stosunkowo skromnie. Duchowieństwo francuskie nie można oskarżyć o jakiś, że tak powiem, nie wiem, jakąś taką materialną rozrzutność i tak dalej, jakieś pławienie się w luksusie. To jest oczywiście nieprawda, ale zatem jest zastanawiające, dlaczego tak się stało. Jeszcze jedna rzecz ważna, na co zwracają uwagę badacze, że Francuzi byli naprawdę narodem bardzo religijnym. Tam, no, to jest oczywiście miłość do Matki Bożej, ale do takich tradycyjnych właśnie, do Najświętszego Sakramentu, kult Najświętszego Sakramentu, serca Pana Jezusa i tak dalej. I także przeciętny Francuz właśnie, no, Francuzi żyli tak, zresztą jak wszyscy w krajach wówczas Europy chrześcijańskiej, żyli zgodnie z tymi świętami religijnymi. To wyznaczało ich pewien tryb życia, to było coś zupełnie naturalnego. Rewolucja to wszystko chciała zmienić, chciała to wszystko, że tak powiem, odwrócić. Ale także byli, jak zwracają uwagę badacze, dobrze przygotowani. Znaczy wychodziło bardzo wiele literatury religijnej. Także ta edukacja, można powiedzieć, religijna była na wysokim poziomie. Ale z drugiej strony Francja była też przykładem tej właśnie infiltracji, bezkarnej infiltracji właśnie tej ideologii oświeceniowej. Tam wychodziło bardzo dużo prymitywnej oczywiście literatury, pamfletów różnych, poezji antyreligijnej, przede wszystkim antychrześcijańskiej. I trzeba powiedzieć, że rewolucja francuska miała przede wszystkim charakter antychrześcijański. Nie nawet antymonarchistyczny, nie jakiś antyarystokratyczny, tylko właśnie antychrześcijański. A i o ile później walczono z monarchią, to tylko dlatego, że był ten związek, ta unia, o której mówiliśmy, między monarchią a kościołem po prostu.
A wtedy co w zamian? Skoro antychrześcijański, czyli co? Rozum, ale rozum też wszystkiego nie ogarnia. Bo to takie było oświecenie, kult rozumu, także nawet w tej katedrze, tak, w Notre Dame, to w ogóle już takie cyrki się działy przecież, bluźnierstwa i takie, które trudno sobie wyobrazić, No ale zupełny upadek obyczajów, właśnie, ale co wtedy w zamian człowiekowi?
Sięgano do różnych rzeczy. Tak naprawdę, można powiedzieć, wiemy czego Francuzi, czego Jakobini, tak, czego masoneria nie chciała. Tak? Nie chciała kościoła, nie chciała chrześcijaństwa, nie chciała dziedzictwa francuskiego, nie chciała króla, jego rodziny i tak dalej. Natomiast czego chciała do końca, to tak różnie wyglądało, tak? Bo tak jak ojciec wspomniał, tutaj w jednej chwili wymyślono kult rozumu, za chwilę kult najwyższej istoty, jakiś deizm, który gdzieś tam się dawał, że powiem, nawiązywał właśnie znowu do tych nieszczęsnych encyklopedystów, ale równocześnie pogaństwo, gdzieś ezoteryzm, który sięgał do Egiptu, tak? Że powiem, te piramidy, które do tej pory, że powiem, przed Louvrem stawiają, tak? One też się znikąd nie biorą. To jest też nawiązanie do tych różnych kultów, tak, że powiem, które na Francuzi je znali. Egipt leżałby w obszarze, Afryka zainteresowała.
Czyli tutaj można powiedzieć też, przepraszam, wchodzę, ale tu można powiedzieć o pewnym podobieństwie z bolszewizmem, prawda? Ten uniwersalizm, ten mesjanizm tego Egiptu, nie? Takiego ezoterycznego, które Francja musiała przenosić.
To była moda może na krótki czas. To coś dać w zamian, bo coś w zamian trzeba ludziom dać, tak? Natomiast to nie była rzecz, którą można powiedzieć dzisiaj wiemy, no być może to była pewna nicość, która za tym stała, tak bym powiedział bardziej, być może dzisiaj dostajemy trochę odpowiedź właśnie, że tak naprawdę gender daje nam pewną odpowiedź, tak? Inny świat, jakby zniszczenie, gdzie istotą staje się zniszczenie starego świata i powiedzenie, że wszystko może być wszystkim, tak? Mężczyzna może być kobieta, kobieta mężczyzną, że powiem, nie wiem, no to są te historie, które dzisiaj, że powiem, zaczynamy udzielać jakby wprost, tak? One w zasadzie mają swój początek te 200 lat temu, ale 15 lat temu, gdy my wchodziliśmy 20 lat temu w życie publiczne, tak, stawialiśmy sobie ileś pytań i oczywiście teoretycznie rozmawialiśmy, ja pamiętam, co się może wydarzyć, tak. I oczywiście nasza wyobraźnia była duża, mogliśmy do tego sięgnąć, natomiast przekonanie, że to się wydarzy, tak, było niewielkie. Także, że nie wiem, że jednak dojdziemy do sytuacji, w której rozwody staną się rzeczą jakby naturalną i oczywistą, że aborcja będzie na życzenie, tak? No, na szczęście udało się pewne rzeczy zatrzymać, ale ta gotowość do tego, że będziemy określać, tak? I doszliśmy do sytuacji, w której określamy sobie płeć na zasadzie jakiejś decyzji dowolnej, tak? Gdzie tak naprawdę już jakby no, pytanie, gdzie, czy możemy się jeszcze dalej posunąć, nie? Ale to jest ta propozycja, którą tak naprawdę, której początki należy widzieć w rewolucji. Ten ezoteryzm, i filozofia, ale przede wszystkim nienawiść. Tak? Tak naprawdę to, co zaoferowała rewolucja w tych kategoriach, to była nienawiść.
No bo to jest podstawą każdej rewolucji, to lucyferowskie, no serwiam nie będę służył.
Ale właśnie, ale to, co pan Krzysztof mówi, no tak naprawdę to jest pewna, bo to jest potrzebna pewna demoniczność, tak? No bo Nie mogło się obyć, tak? Możemy jakby do pewnego momentu możemy przedstawiać różne racje, które się daje łatwo, że powiem, wyłożyć, wymierzyć, tak? Bo możemy mówić o polityce, o gospodarce. Powiemy, ilu było Jakobinów, ilu było członków lóż masońskich, jak była susza, czy był głód. No to wszystko historycy liczą, tak? Liczą, mówią, może to było, może nie. Natomiast jest jakiś aspekt, który na pewno ma charakter demoniczny, tak? Jakby jeżeli zaczyna się od ludzi, którzy normalnie żyją, tak? Mieszkają obok siebie, mimo że jeden jest mieszczaninem, drugi chłopem, a trzeci jest szlachcicem czy arystokratą, tak? Ale że powiem, się szanują, może sobie czegoś zazdroszczą. Ale w pewnym momencie zaczyna się historia, w której tak naprawdę gdzie się nie obejrzy, to lecą głowy, tak? Jest szafot, jest obcinanie głów, są gwałty, palenia, no niszczenie. No to już jakby nie da się w pewnym momencie wytłumaczyć. Może ktoś używa, historycy czy filozofowie używali, pojawia się duch rewolucyjny. No. Może to jest i dobre określenie, ale ten duch rewolucyjny pewno ma swoje imię, tak? No to jest tak jak dzisiaj, akurat kilka dni temu minęła nam rocznica ludobójstwa na Ukrainie, tak? Znaczy ludobójstwa na Wołyniu i tak dalej. No to jest coś, sytuacja troszkę na swój sposób podobna, w sensie podobna na pewno, jeśli chodzi o skalę nienawiści, skalę, że powiem, tych gwałtów, które się dokonują, tak? No to były bardzo podobne sytuacje. Wandea i Wołyń pod tym względem to są do siebie podobne, ale w jednym i w drugim przypadku to robią ludzie, którzy byli do niedawna zwykłymi, nie wiem, sąsiadami i przyjaciółmi, rodziną, tak? I, ten moment, że powiem, diaboliczny, demoniczny, on musi być uwzględniony, on jest trudny do opisania, tak? Bo no, oczywiście można mówić i ktoś powie, no to powiedz gdzie, w którym miejscu, nazwij go. Jest to dużo trudniejsze. Ale bez tego na pewno tego świata, tak zniszczonego i tak okrutnego, te głowy, które lecą. No, Van Dea, bo wspomnieliśmy, jeszcze na moment wrócę. Pan mówi ojciec powiedział na przykład o wolności. To Van Dea była przykładem rzeczywiście tego, że gdy wybuchło powstanie, to dlaczego to powstanie wybuchło w Bandei tam w 1993 roku? Wybuchło dlatego, że rewolucja ograniczyła wolność tym wieśniakom. Nie odwrotnie, że im przyniosła wolność albo oni, nie wiem, albo tylko miłość do króla. Nie. Rewolucja nakazała iść do wojska, tak? Chłop francuski nie wiedział, co to jest bandejski, że musi iść do wojska i walczyć na terenie Francji, Niemiec, Anglii, tak? To była ich wolność, tak? Że oni mieli swoje gospodarstwa i żyli, kochali swojego króla, mieli swoją parafię i tak dalej, ale narzucenie różnych rzeczy to był jakby jeden aspekt, ale drugi, to, co się wydarzyło w Bandei, te kilkaset tysięcy ofiar i to nie ofiar. Można powiedzieć, że spadła bomba atomowa na Hiroshimę i te osoby, no, leciał jeden samolot, tak, ktoś jeden podjął decyzję. Ale te ofiary, te kilkaset tysięcy ofiar chłopów wandejskich, ale nie tylko szlachty i tak dalej, oni byli mordowani przez swoich, że powiem, sąsiadów, przyjaciół, przez młodych żołnierzy, którzy przyszli tutaj z Francji, tak, mordowani, wieszani, gilotynowani. Metod mordowania w rewolucji francuskiej, że powiem, to trzeba by napisać całą książkę, w jaki sposób można było kogoś zamordować, poniżyć, tak? A jeszcze wcześniej, tak? Dokonać gwałtu. Ta historia musi mieć jakieś jakby inne dno ideowe, tak? Poza tymi racjonalnymi wyjaśnieniami.
Czyli taka prawdziwa zemsta na wartościach, na ludziach wartości, no, na tym, co Boże, bo przecież to Bóg jest największą wartością i on niesie ze sobą wszelkie inne. Państwu powinny się już ukazywać numery telefonów. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie. Natomiast wracając do tematu, czy są jakieś takie rzeczywistości, sfery wartości, które zostały wtedy w jakiś sposób uśmiercone i to trwa do dziś? Czy coś nowego wtedy włożono, nie wiem, w społeczeństwo, w myśl społeczną, w myśl ludzką, która też trwa do dziś, jakieś błędy wielkie? Jak to wygląda właśnie? Chodzi o te skutki rewolucji.
Wydaje mi się, że przede wszystkim został zakwestionowany model państwa chrześcijańskiego. I to jest jak gdyby kwestia podstawowa, czyli dechrystianizacja życia publicznego. Bo oczywiście Kościoła nie udało się zniszczyć, ale ta dechrystianizacja nastąpiła i ten właśnie model państwa chrześcijańskiego został zastąpiony modelem państwa skrajnie liberalnego, no, w myśl właśnie tych założeń, tej filozofii, tych encyklopedystów. Oczywiście też są tutaj inne, też wydaje się, nieodwracalne skutki z tym związane, a więc na przykład również kwestie związane właśnie z zanegowaniem tej, powiedziałbym, no, cywilizacji całej zachodniej, kultury zachodniej, opartej oczywiście na chrześcijaństwie. I w dużym stopniu również to są, no, straty, które nie zostały odbudowane. No, oczywiście mówiliśmy również o wymordowaniu tych, można powiedzieć, autentycznych elit i tym, że no, niestety nie udało się tego po prostu, przynajmniej we Francji, ale także chyba w wielu innych krajach, odtworzyć. No, ale przede wszystkim wydaje mi się, że właśnie ta dechrystianizacja, ten model państwa oparty właśnie na umowie społecznej, czyli po prostu model państwa, model polityki, która ma za nic prawo naturalne, prawo Boże.
Myślę, że też jakby takim faktem, który miał miejsce, to było królobójstwo, tak? Bo to z jednej strony mamy do czynienia z zabiciem idei, różnych idei, i pojawienie się nowych, ale one były tak, że powiem, miały swoją egzemplifikację. Był konkretny król, był konkretny człowiek, którego, że powiem, dokonano jakby zabójstwa. Tak? Taka doktryna królobójstwa jest, nie wiem, w dawnych czasach bardzo, no, było coś takiego. I I mówiło się, że królobójstwo może być... Jakie królobójstwo znano? Znano takie, że ktoś uważał, że mamy złego króla. Tak? Król nie dorasta do ideałów, do oczekiwań naszych. Tak? Ja już nie mówię o bandyckim napadzie, tylko mówię o tym, że ideowy, nie rewolucjonista, ale było kilku, że powiem, w dziejach ludzi, którzy dokonali, że powiem, zemsty czy zabójstwa króla. Mówili... Zły król, tak? Zły, bo źle traktuje swoich poddanych, jest źle traktuje sprawy Boże, jest niewierny. Nie. A Francuzi w rewolucji francuskiej wymyślili coś innego. To królobójstwo to było zabicie króla jako takiego, tak? Że powiem, nie po to, żeby pojawił się lepszy albo ukranie złego, tylko zabicie jakby w samej istocie, tak? Zakończenie pewnego... Ja mówię, takie fizyczne zakończenie pewnego świata, bo nawet jeżeli się później pojawili królowie we Francji, no bracia Ludwika XVI jednak wrócili na tron. Ale to już byli inni królowie. To już ten w zasadzie, ten król, który był ojcem narodu, tak, który był, że powiem, zbornikiem, on był w zasadzie królem i kapłanem. Tak, to akurat we Francji to było szczególnie widoczne, bo i cała jakby liturgia wokół tego namaszczenia. Król w zasadzie był no, prawie, a może nawet jeszcze bardziej namaszczany niż biskup. I ten moment tych olejów, tej ampułki, tego zwyczaju, który pochodził od początku, od Chlodwiga, ale to wszystko było niezwykle mocno pokazujące, że władza pochodzi od Boga, król sprawuje ją w imieniu Boga. I to buduje cały porządek, tak? Tutaj, że powiem, to wywrócenie tej sytuacji, tak? Gdzie król zostaje zabity, ale nie jako człowiek, ale właśnie jako król. To było coś, co już jakby zginęło. Dziś, nawet jeżeli królowie istnieją, tak? Anglia, Dania, nie wiem, Belgia, no to mamy, że powiem, różne historie. Oni oczywiście odgrywają jakąś rolę, ale to już jakby oni są elementem, że powiem, tego świata współczesnego. Daj Boże, ja im źle nie życzę. Może niech trwają, bo zawsze coś w sobie noszą, jakąś ciągłość, albo jakąś nadzieję, albo jakąś pozwalają pewne rzeczy skonkretyzować, tak? Ale ten świat już jakby z zabójstwem Ludwika XVI się zakończył.
No tak, to rzeczywiście dlatego został zamordowany, ponieważ był tym właśnie symbolem, był rzeczywistą też odniesieniem do monarchii właśnie tej chrześcijańskiej. Zresztą wzorem również później bolszewicy też wymordowali całą rodzinę carską, ale przecież również rewolucjoniści i zabili żonę króla Ludwika XVI, Marię Antoninę, no, która też dała piękne świadectwo wiary, podobnie jak król Ludwik XVI w ostatnich chwilach swego życia. Także zamordowali siostrę Ludwika XVI, Elżbietę, w wieku 30 lat, bardzo świątobliwą. Proces beatyfikacyjny się rozpoczął. I także zamordowali faktycznego następcę tronu, syna Ludwika XVI, który został już uznany przez inne państwa jako król, jako Ludwik XVII, został jako młody ośmioletni chłopiec wtrącony, no, odizolowany, wtrącony do, można powiedzieć, lochu wręcz i tam po prostu zmarł w trudnych rzeczywiście warunkach. Ale też warto powiedzieć, że takim też przykładem spektakularnym tej nienawiści do Kościoła była rzecz też bez precedensu w historii, mianowicie aresztowanie papieża Piusa VI, i który został porwany, został aresztowany i w tych, można powiedzieć, nieludzkich warunkach zmarł.
Może do tego jeszcze wrócimy, ale już mamy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Podnowego Sącza. Dla mnie seks, jak prawda, usiłowałam myśleć jakoś racjonalnie, to przecież Chrystus, religia chrześcijańska, Pan to przecież właśnie daje wolność, równość, braterstwo, bo przecież nie ma większej wolności jak tej, którą Bóg dał ludziom, to znaczy wolnej woli. Drugie, braterstwo, no to już nie będę mówić, że przecież jest przykazania, że miłuj bliźniego swego, jak ciebie samego. Równość, no, mówienie zawsze, że jesteśmy dziećmi Boga, no, więc nie ma większej godności niż to i równości. Niemniej jednak Dla mnie no, w dalszym ciągu tajemnicze pozostaje i rzeczywiście, i chyba już zostanie, że przecież w końcu rewolucje powstawały, że tak powiem, w różnych warunkach. Te największe, o których ja wiem, to znaczy francuska, bolszewicka, no i socjaldemokratyczna w Niemczech, bo przecież tu pan bardzo dużo się dowiedział, przytaczał z życia zwykłego Francuza, więc w końcu komu było źle. A z drugiej strony bolszewicka, no to tam już można powiedzieć był powód, bo wiadomo w jakiej sytuacji żyli chłopi rosyjscy, tak zwany murzyk. Nie wiem, czy nawet nie, na pewno u nas w Polsce żył chłop pańszczyźniany lepiej. No i te wielkie bardzo różnice majątkowe między arystokratami czy posiadaczami ziemskimi. No to już wtedy była arystokracja, po prostu posiadacze ziemscy. Tam bankierów jeszcze nie było wtedy.
Chyba wie pani, coś nam zanika głos i nie bardzo już rozumiemy.
To znaczy chciałam powiedzieć, że jeśli idzie o rewolucję francuską, no to tam pan, dziękuję, bardzo pięknie przedstawił sytuację. Więc była tam w końcu wolność i właściwie wszyscy byli zadowoleni. No więc skąd się wzięła? No tylko zostaje mi to zło i przewrotność jednak człowieka, którą ma. Bo jeśli chodzi o bolszewicko, no to wiadomo, tutaj można powiedzieć, że był powód, bo w jakich warunkach żył murzyk, to nawet chłop pańszczyźniany w Polsce tak nie miał. I były te bardzo wielkie różnice majątkowe, no czy tam powiedzmy, no to można, mogła się zrodzić nienawiść, we Francji nie. Tutaj tak, można na tym się opierać.
Rozumiemy właśnie, czyli można było to pewnie spuentować to słowo pani Doroty, no co się przyczyniło do rozszerzenia się tej idei rewolucyjnej wtedy?
Że była taka, jest taki historyk, Morawiec, idei francuski, Jean-Marc Diran, napisał świetną książkę kiedyś, Prawa człowieka bez Boga. Gdy pani mówiła o prawach człowieka, wolność, równość, braterstwo, że to są wartości chrześcijańskie, one są w pewnych warunkach to są absolutnie wartości chrześcijańskie. Jeżeli pozbawi się jej tego odniesienia do Boga, one stają się swoim zaprzeczeniem i w tym sensie one, że powiem, rewolucja zaprzeczyła tym wartościom naturalnym, tak? Przez odjęcie tego pierwiastka Bożego, tak? To jest jakby historia, którą trzeba mieć jakby w pamięci, tak? Bo to nie jesteśmy ani przeciw temu, tak jak papież mówił, Jan Paweł II, ale wcześniejsi papieże mówili o tym, że demokracja zamienia, czy liberalizm zamienia się w totalitaryzm, tak? Bez Boga. Tak samo możemy powiedzieć o tych wartościach, tej etykiecie wielkiej, że powiem, tych trzech wartościach rewolucji francuskiej, że one były zaprzeczeniem tego, co naturalnie się rozumie przez te rzeczy. Bo nawet w tej Wandei, o której wspominaliśmy, był taki moment, że powiem, kolejnych prześladowań, ale też i odwetu. Ci chłopi się byli w stanie, że powiem, i jest taka opowieść o jednej z bitew, gdzie lud pędzi tam na armię rewolucyjną z okrzykiem niech żyje król, precz z narodem, tak? Nie w tym sensie, że powiem, no bo pewne rzeczy się odwracają, tak? Że powiem, rewolucja biegła, krzyczała niech żyje naród, precz z królem, tak? I to nie była tylko przekorność, tak? Przekora tego, ale poczucie wolności i dobra dla takiego wandyjskiego chłopa, ono się utożsamiało z królem i z tym porządkiem, a nie z rewolucją i z tym narodem. Oczywiście ja tutaj nie chcę, oczywiście był to pewien zbieg okoliczności, tak? To też można byłoby inaczej pojęcie tego narodu powiedzieć, może bardziej lud niż naród, ale akurat to było takie pojęcie rewolucyjne w tym czasie. Także że musimy mieć świadomość, że odjęcie Boga odwracało porządek wielu spraw. I chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo mówiliśmy o tym królobójstwie, o Ludwiku XVI, o Ludwiku XVII, o Elżbiecie, o tych, którzy zostali zgiliotynowani. Ja chciałem tylko przypomnieć zwrócić uwagę na jeden moment, który powoduje, że nie są oni dla nas tak bardzo jakby obcy. My jako Polacy patrzymy na coś, co się dzieje w rewolucji we Francji. Ludwik XVI, to był wnuk Marii Leszczyńskiej, królowej, że powiem, no, polskiej córki króla Leszczyńskiego. Ludwik XVII to jest prawnuk Marii Leszczyńskiej, tak? Królowej.
I przeciwko tej Marii Leszczyńskiej zawsze były niestety te intrygi. Ona była bardzo, bardzo religijną osobą, właśnie niestety. Tak, ale, dwór ulegał tym.
Tak, ale chciałem powiedzieć tylko to, że mamy, że naprawdę ci zgładzeni królowie, monarchowie, ta cała rodzina, tak? To mieli przynajmniej 1/4 krwi polskiej, krwi polskich królów, polskich rodów. Tam była no, prababką. Mama Marii Leszczyńskiej była pani Opalińska, kasztelanowa poznańska. Ja jestem z Poznania, więc to dla mnie, że powiem, nagle się okazuje, że ta bliskość, to nie są, że powiem, tacy obcy ci królowie, ani ten Ludwik XVI, nie wiadomo kto, czy Ludwik XVII. Nie, to są także, tak żeby w nich płynie polska krew.
Mamy już telefon następny, bardzo proszę. Halo?
Tak.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę, kto się z nami połączył?
Witam ojca i panów. Ja chciałem przedstawić swoją rewolucję, jaką teraz ja posiadam.
No w kilku zdaniach to bardzo prosimy.
Tak, no to bo ja w 2003 roku zostałem mocno podbity przez policjanta.
No i bardzo prosimy, żeby pan mówił, bo...
Tak, nie. No i on wpadł po prostu 12 lipca, ja wyszedłem 11 z krwiakiem dużym ze szpitala. Byłem 5 dni nieprzytomny. A ten policjant nazywa się Protasiewicz?
Wie pan, ja nie wiem, przepraszam, ja nie chciałbym do końca wchodzić w jakieś takie sprawy, które dosyć nie są dobrze mnie znane w tym momencie. To jest telewizja i jeśli by pan, jakby to przeszło przez nas jakoś wcześniej, byśmy porozmawiali, o co chodzi, wtedy może byśmy się tą sprawą zajęli. Nie wiemy, kto do nas dzwoni, jaki ma cel w tym telefonie. Bardzo panu współczujemy, jeśli pan doznał jakiejkolwiek krzywdy od drugiego człowieka, bo to jest zawsze zło. Natomiast też prosimy o telefony na temat tutaj rewolucja antyfrancuska, która trwa, bo też nie wiemy, co jest prawdą, co nie jest prawdą, bo każdy może do nas zadzwonić i opowiedzieć pewne rzeczy. Oczywiście. A teraz w tym momencie tego nie zweryfikujemy.
Oczywiście, ale tak na marginesie zupełnie pana wypowiedzi, bo ona nie jest związana zupełnie z tematem, to jeśli widzimy jakieś zło, chcemy walczyć z tym złem, to nie używajmy słowa rewolucja, bo rewolucja sama w sobie jest rzeczą złą, tylko już jeśli nawet, to kontrrewolucja. Nam jest potrzebna kontrrewolucja obyczajowa, kontrrewolucja właśnie w obronie moralności, w obronie tradycyjnych zasad. Także bądźmy może kontrrewolucjonistami. Kontrrewolucjonistami wobec tych idei, które no właśnie wytworzyła ta rewolucja francuska, czy antyfrancuska.
A no właśnie, czyli... Wchodząc w to zagadnienie kontrrewolucji, co powinniśmy teraz, co jest takiego pilnego, żeby jakaś taka sprawa, sfera, idea, którą należałoby pociągnąć, wprowadzić, zastępować właśnie tamte idee, kłamliwe idee, które gdzieś do dzisiaj funkcjonują w społeczeństwie?
Ja myślę, że ważnym słowem byłaby obrona. Bo my na szczęście, tu, ja pamiętam kilka tygodni temu był tu w studio pan Bernard Antoni opowiadał o problemach, może właśnie o tej Francji. Tak, i to, czego on, można powiedzieć, nam zazdrościł, albo to, czego, o czym on mówił, to jest to, że ten głęboki, ten laicyzm, czy ta jakby wrogość wobec Kościoła, czy wobec chrześcijaństwa we Francji, jest mimo wszystko zdecydowanie nieporównywalny z warunkami w Polsce. Także on mówi jeszcze raz. Wy, Polacy, żyjecie jednak w warunkach, w których, że powiem, ta ciągłość akurat w tym zakresie, że powiem, wiary nie została zniszczona, że tu jest, że powiem, żywy Kościół, żywa wiara, żywe poczucie, że powiem, tej wspólnoty narodowej. I to są takie kategorie, które, powiedzmy, po pierwsze trzeba docenić, nie? Powiedzmy, docenić, że je mamy. Po drugie, zorganizować się, żeby je bronić, tak? Albo... I po trzecie, widzieć, no chociażby ta rewolucja nam to pokazuje, jak niewiele trzeba, żeby to utracić. Tak? Jak to powiem, to nie są kwestie pokoleń czasami, tylko tak naprawdę kilku lat, pewnego nieszczęścia, które się może zdarzyć w każdej chwili. Bo zainteresowanie tych, żeby Polskę zmienić Europę, jest w sposób oczywisty widać, tak? jest duże. Także to jest obszar, bym powiedział, obrony tego pewnego porządku, nawet bardzo kalekiego i ułomnego. Tak? No my się nie jesteśmy zachwyceni światem, w którym żyjemy, ale równocześnie wiemy, że jest to coś, czego, na czym możemy, po pierwsze, możemy to obronić, możemy na tym budować i szukać, że powiem, rozwoju. Także poczucie takiej jakby chrześcijańskiej, jak powiedział pan Krzysztof, kontrrewolucji. To jest, powiem, jakby jest to zadanie, którym naprawdę możemy pójść do przodu i możemy z tym pójść tak, że wobec jakby do Europy, tak? No to co jest cały czas nawiązywanie do lekcji Jana Pawła II, tak? Gdy dzisiaj chociażby w tej debacie publicznej, polskiej czy europejskiej, tak, słyszymy różne rzeczy i sobie przypominamy, co ludzie mówili kilkanaście lat temu, pod koniec życia Jana Pawła II. Wejdziemy do Unii Europejskiej, będziemy zarzewiem czegoś dobrego. Jan Paweł II chce, żebyśmy byli w Unii, wchodzili z wartościami chrześcijańskimi, bo tą Europę trzeba zmieniać. Dzisiaj tego, że powiem, nie wiem, ci, którzy to tak opowiadali i to był dla nich argument wejścia naszego do Unii Europejskiej. Dzisiaj jakby o tym zapomnieli, realizują politykę, więc znowu powinno być wręcz odwrotną. Tak? Są, że powiem, sojusznikami tych, którzy Europę dechrystianizują. Więc jeżeli zadanie, to nasze zadanie w Polsce jest oczywiste. Bronimy to, co mamy w Europie. Z tym, co mamy, wchodzimy do Europy. Tak? Że powiem, z przekonaniem, że można budować cywilizację chrześcijańską. Także w Europie.
Wydaje Panie Bogusławie, że mnie jest bliższe jednak to pojęcie kontrrewolucji. Ja rozumiem oczywiście tutaj ten opis, który pan przedstawił, ale bo sytuacja jest niewątpliwie dramatyczna, bo my się ciągle bronimy niestety. Dramat naszej sytuacji politycznej, społecznej polega na tym, że różne ośrodki antykatolickie, antynarodowe piszą scenariusze dużo wcześniej, kilka lat wcześniej, czyli kilkanaście albo kilkadziesiąt lat wcześniej i one są realizowane. To właśnie mówimy o ideologii gender. Tak naprawdę ta ideologia oczywiście w jakiś sposób pośrednio wynika z rewolucji francuskiej, ale trzeba też powiedzieć, że ona jest produktem tej nowej lewicy, a nowa lewica te swoje koncepcje zaczęła tworzyć już w latach 30., 40. i one w jakiś sposób, w sposób praktyczny urzeczywistniły się w końcu lat 60. w wyniku tak zwanej tej kontestacji młodzieży, prawda, tych wszystkich wydarzeń, tych lewackich, które mają miejsce w Europie Zachodniej i teraz one są praktycznie cały czas kontynuowane. I ta kwestia chociażby gender jest tego typu przykładem. Więc potrzeba tej kontrrewolucji, tego ofensywnego działania, które między innymi powinno też polegać na tym, że nie będziemy ulegali na przykład tej poprawności politycznej, temu językowi poprawności politycznej, ale także konkretnym działaniom wynikających właśnie z tych pojęć. Bo polityka niestety, przynajmniej w Europie Zachodniej już tak wygląda, że tak naprawdę tam w zasadzie chyba już nie ma takich ugrupowań politycznych liczących się, które by reprezentowały rzeczywiście taki, powiedziałbym, zdecydowany, konserwatywny, narodowy, katolicki punkt widzenia. Jeśli są, to są już te mniejsze ugrupowania. Czyli można powiedzieć, że ta polityka została w zasadzie w tym swoim głównym nurcie pozbawiona tej prawdziwej, nazwijmy to, prawicy tradycjonalistycznej, prawicy katolickiej i myślę, że do tego nie możemy doprowadzić. My tu jesteśmy przedstawicielami też prawicy Rzeczypospolitej i taka jest taki nasz sens naszego działania, naszego zaangażowania jest naszych wszystkich kolegów, którzy są także w prawicy Rzeczypospolitej jako partii, ugrupowania politycznego, które nie będzie chowało głowy w piasek, które nie tylko będzie podnosiło pewne kwestie związane właśnie z obyczajowością, z moralnością, z wiarą, z katolicyzmem, na przykład w okresie wyborów. Nawet słusznie rzeczywiście walczą o te zasady, ale dla nas to jest po prostu sens istnienia. Więc powiedziałem, bardzo ważne jest to, żebyśmy obronili sens prawdziwej polityki katolickiej, prawdziwej polityki narodowej, prawdziwej polityki niezależnej. Bo to, co się dzieje, mówił pan Bogusław o Unii Europejskiej, to także jest wynik pewnych zaniechań, pewnego kalkulowania. No niestety, ci wszyscy, którzy podpisali traktat lizboński, także odpowiadają za tę rzeczywistość, która jest. Dlatego, że wbrew tym zapewnieniom, że są pewne obszary, gdzie Unia Europejska nie będzie ingerowała, to jest oczywiście kłamstwo, to nieprawda. Bo teraz właśnie w imię realizacji praw człowieka, to Unia Europejska narzuca narodom, które są właśnie w Unii, rządom tych państw, właśnie pewne rozwiązania, które są absolutnie sprzeczne z tradycją, z wiarą, z moralnością. Przykład Węgier, ale również w naszym kraju, chociażby konwencja tak zwana antyprzemocowa.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, Stanisław Skern.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pana Kiernickiego. Czy rewolucja francuska nie miała to podłoża, że tak powiem, katolickiego? Czy tam nie zawinili w ogóle księży, biskupi, że taka sytuacja powstała? I drugie pytanie, bardzo krótko, czy nie grozi nam to w Polsce? Bo w majestacie prawa Unii, tej Unii, ze znakiem zapytania, to po prostu katolicy bardzo nie mają do powiedzenia nic. Także bardzo bym prosił o te odniesienia się do tych pytań. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję.
Bardzo panu dziękuję.
No, pan oczywiście Bogusław Kiernicki. Jest tak, że księża, czy nawet biskupi byli wśród tych, którzy rewolucję wsparli w różnych momentach. Tak? Można tam wymieniać nazwisko, niektóre, że powiem, nawet w mało ciekawych momentach. Tak? Przyszła pewna moda polityczna, idee polityczne. Jedni robili to z poczuciem, że powiem, misji, inni być może w ramach pewnego interesu. Tak, no nie da się powiedzieć, że rewolucja ominęła w swych korzeniach, czy wśród jej jakby protagonistów, organizatorów nie było księży czy biskupów. Natomiast oczywiście powiedzenie, że rewolucja przez to była jakaś, nie wiem, katolicka, kościelna, religijna, nie, tak to oczywiście daleko to nigdy nie było. Jak rozpoczęły się prześladowania takie, że powiem, dość radykalne kościoła we Francji, jak doszliśmy do sytuacji, w której parlament zmusił, tak, przez swoje kolejne ustawy, na przykład zmusił księży do złożenia ślubowania wobec na konstytucję, wierności republice i tak dalej, to jednak większość księży, zdecydowana większość księży, mimo groźby, tak naprawdę w pewnym momencie już groźby śmierci, tak, bo to tym się, że tak powiem, już takie były konsekwencje, ale na początku tego, że nie podpisując konstytucji, nie przysięgając, ksiądz musiał opuścić zgromadzenie zakonne, musiał odejść ze swojej parafii, tak, musiał porzucić w pewnym momencie stan zakonny, duchowny. Większość księży pokazała swój zdecydowany charakter, księży i biskupów. I to trzeba powiedzieć, to tak jak mówimy czasami o PRL-u, tak? Ktoś był, że znamy księdza, który donosił, albo księdza, który gdzieś był w Stowarzyszeniu Patriotów. Musimy patrzeć na inną stronę. Ilu księży, jak zachował się Kościół jako całość, jak się zachowała większość księży czy biskupów. Ci księża i biskupi francuscy zdali w czasie rewolucji znakomicie w większości swój bardzo trudny egzamin. Egzamin, którego nikt z nas nie chciałby zdawać. Tak? Najpierw przez ten akt posłuszeństwa wobec Rzymu, tak? Przez niezłożenie tego ślubowania, później przez lata ukrywania się, no bo to był tylko pierwszy krok. Następny krok, jeśli chodzi o traktowanie tych księży, no to był zakaz odprawiania przez nich nabożeństw, tak, mszy świętej. No to było, to już nic gorszego księdza spotkać nie mogło. Oni to robili w ukryciu za te msze, które w ukryciu sprawowali. Często płacili za to życiem. Więc chcę powiedzieć tak. Oczywiście żal i listę księży, których, że powiem, możemy, z których nie bylibyśmy dumni, jeżeli chodzi także o rewolucję francuską, można ułożyć. Natomiast Kościół francuski na pewno nie był źródłem i przyczyną rewolucji, a wręcz przeciwnie, był jej największą ofiarą. Tu kolega powiedział, w ciągu kilku lat pierwszych rewolucji zostało zamordowanych 8 tysięcy księży. A pytanie było drugie
kontekst. Tak, kilku zdań,
tak,
już.
Tak, no to jest jakby oczywiste, tak, że myślę, że można powiedzieć, to już w takim razie nie analizując, możemy mieć tylko nadzieję, że polski ksiądz, polski duchowny i polski kościół, że powiem, również potrafi znaleźć się, że powiem, w trudnych czasach, a te czasy już są trudne, a mogą być trudniejsze. No,
pielgrzymka na Jasną Górę, rodziny Radia Maria to potwierdza.
Szczególnie dużo mamy też takich relacji zwrotnych na temat homilii niedzielnej, gdzie rzeczywiście ten głos episkopatu, głos kościoła wybrzmiał i to niesamowicie.
To była mowa, tak, tak, nie, nie, no wspaniałe, naprawdę wzruszające, bardzo głębokie kazanie arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. No ale również także w sobotę wspaniałe kazanie księdza biskupa Dydycza, tak. I takich kapłanów nam potrzeba, świętych, odważnych. jednoznacznych.
Bardzo dziękuję panom za ten czas rozmów, za tę pierwszą część, ponieważ o 21.30 spotkamy się w Radiu Maryja i tam będziemy pewnie wgłębiać się jeszcze w te punkty, które nie zostały teraz poruszone. Przecież tutaj pozostaje ta kwestia Wandei. To jest niesamowicie ciekawe, jak to wszystko wyglądało. Ciekawe na tyle, żeby się przed tym przestrzec na następny raz, bo widzimy, co się dzieje, jeśli człowiek nie ma jakiegoś moralnego kręgosłupa, kiedy są wartości Boże usuwane z życia człowieka. Ale też i pewnie wiele innych. Jeszcze tutaj była kwestia wspomniana więzienia papieża. Także też myślę, że do tego wrócimy w Radiu Maryja o 21.30. Tymczasem bardzo dziękuję panu doktorowi Krzysztofowi Kawęckiemu.
Dziękuję bardzo.
I panu Bogusławowi Kiernickiemu.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu. Serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Thank you.